Kochani, ja chciałbym, tak jak powiedziałem, mówić o Bożej mocy w Kościele i chciałbym powiedzieć, może kilka rzeczy wyjaśnić, o co chodzi nam tutaj, co robimy, a z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że jest Boża łaska w tym Kościele, albo jest Boża łaska w ogóle na całym świecie i ona dotyczy każdego z nas. My nie potrzebujemy religii, nie potrzebujemy Kościoła, do którego wchodzimy i wychodzimy tacy sami, jak żeśmy weszli. My potrzebujemy miejsca, gdzie naprawdę spotykamy się z Panem Bogiem. Mogę słyszeć wasze amen?
Amen.
Tak? My naprawdę potrzebujemy miejsca, gdzie jak ktoś przyjdzie, to my zobaczymy, że Boża moc działa tak potężnie, że ten człowiek może mówić, że chodzi do jakiegoś kościoła, zna jakieś księgi i tak dalej, ale jak zobaczy Bożą moc, to wie, to jest naprawdę Bóg. Tak? I my żyjemy dzisiaj w takich czasach, nie chcę się wypowiadać o innych krajach, ale my żyjemy dzisiaj w takich czasach w Polsce, że wielu ludzi, kiedy spotykamy ich na ulicach albo naszych znajomych, wie o Panu Bogu. Wielu ludzi wie o Panu Jezusie, co Jezus zrobił, ale nigdy nie doświadczyli Bożej mocy. Zgadzacie się? Nie doświadczyli mocy Ducha Świętego, nie doświadczyli Bożego przebaczenia, Bożej odpowiedzi na modlitwy. I dla nich to jest coś suchego, pewnego rodzaju teoria. I zaglądają do religii wschodu, zaglądają w różne inne miejsca, zaczynają zajmować się nawet magią, okultyzmem i innymi rzeczami, bo tam widzą moc. Ale to jest nieprawda, to jest fałszywe. To są duchy zwiedzenia, które po prostu robią ogromną, złą pracę w życiu człowieka. Ale my mamy moc w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I ta moc, moc Ducha Świętego jest w nas i ta moc jest również tutaj i teraz. Bóg pragnie, aby Jego Kościół był Kościołem mocy. Kościołem, gdzie ludzie przychodzą i doświadczają Boga. Nie tylko w teorii, nie tylko w czytaniu, ale także w praktyce. Amen? Więc takie zgromadzenie jak te i inne, które spotykają się w imieniu Jezusa, to jest miejsce, gdzie Bóg może działać. I to też zależy od nas, czy my tego oczekujemy. Czy my pragniemy tego, żeby Bóg zadziałał. Jeżeli nasze serce jest otwarte, jeżeli w naszym sercu jest miejsce na to, żeby Duch Święty mógł się poruszyć, nawet do takiego stopnia, że zrobimy coś, co wydaje nam się głupie. Wydaje nam się, że tego nie powinno być, ale zrobimy to, bo czujemy, że Duch Święty nam mówi, żeby to zrobić i oddajemy chwałę Bogu temu, to nagle widzimy, że większe jest działanie Boga. Bo to zależy od nas, czy my chcemy, żeby Bóg działał. Czy my otwieramy drzwi i mówimy, działaj Boże, czy raczej te drzwi są przymknięte i tylko od czasu do czasu chcielibyśmy coś doświadczyć. I jedna z pierwszych rzeczy, które chciałam powiedzieć, tak żeby wyjaśnić, żeby wszyscy wiedzieli, o co mi chodzi. Biblia, apostołowie uczyli o tak zwanym powszechnym kapłaństwie. U Żydów do tej pory, znaczy do tej pory, zanim Jezus nie przyszedł, to było tak, że było plemię Lewitów i oni byli, krótko mówiąc, kapłanami. Nie rozwodząc się, oni zajmowali się taką służbą w świątyni, przy świątyni. To było wybrane plemię, które miało się tym zajmować, Bożymi sprawami. Inni mieli się zajmować innymi sprawami. Ale kiedy Jezus przyszedł, pewne rzeczy zaczęły się zmieniać. I to jest ważne dla każdego z nas. Ja przeczytam dwa wersety. Napisał to apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra 2:5 jest napisane tak. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Co kapłan robił? Składa ofiary Bogu. Tak? Kapłan był szczególną osobą, można powiedzieć, takim pośrednikiem między wszystkimi innymi ludźmi a Bogiem i on składa ofiary za siebie i za ludzi. Tak? Ale apostoł Piotr mówi tak. Wy, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. I później apostoł Piotr w 9 wersecie mówi, wy jesteście rodem wybranym. Tak? Możemy razem powiedzieć, ja jestem rodem wybranym. Bóg cię wybrał. I dalej apostoł Piotr mówi, królewskim kapłaństwem. Możemy razem powiedzieć, królewskim kapłaństwem. Czyli zobaczcie, królewskim, związanym z królem, tak? I czym? Kapłaństwem, czyli kapłanami. Czyli Piotr mówi, wy jesteście rodem wybranym, wy jesteście królami i kapłanami. narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dlaczego to jest ważne dla nas dzisiaj? Dlatego, że Bóg ciebie wybiera, żebyś był kapłanem. Czyli, że ty masz dostęp do bezpośredni dostęp do Boga. Kiedyś u Żydów, albo w niektórych religiach jest tak, że przychodzisz do świątyni i potrzebujesz kapłana, żeby się komunikować z Bogiem. Potrzebujesz kapłana, żeby jakieś ofiary złożył za ciebie. Potrzebujesz pośrednika. Ale w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w tym czasie, w którym my żyjemy, czy my potrzebujemy pośrednika? Jedynie Jezusa. Tak? Ale my nie potrzebujemy żadnego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że sami jesteśmy kapłanami. Tak? Czy tylko mężczyźni są kapłanami? Tak? Czy apostoł Piotr w tych wersetach mówił tylko do mężczyzn? Jak myślicie? Czyli czy kobiety też mogą być kapłanami? Jak najbardziej. Dobrze. No tak, ale to mówi i wy, tak? Bo zwracał się do kilku osób, do wielu osób, mówi, a wy jesteście odebrani. Czyli i kobiety, i mężczyźni. Czyli i kobiety, i mężczyźni mogą pełnić funkcję kapłana, tak? Mogą przychodzić do Boga. Nie potrzebujemy według tych wersetów, nie potrzebujemy żadnego pośrednika, żeby zwrócić się do Boga, tak? To jest ważne, dlatego że w niektórych religiach potrzebny jest kapłan, który musi pewne rzeczy wykonać. Ale zobaczcie, co Piotr, apostoł Piotr, mówił do tych wierzących, że ty jesteś kapłanem. Że ty jesteś wybrany przez Boga, żeby właśnie składać duchowe ofiary. Bóg już nie oczekuje, żebyśmy jakieś kozły, barany zabijali, składali mu na ofiarę, ale Bóg oczekuje, żebyś ty był kapłanem, żebyś się modlił, tak? Żebyś przynosił duchowe ofiary do Niego, żebyś Go wywyższał, żebyś żył na Jego chwałę. I ty, jako kapłan, możesz być taką osobą dla osoby niewierzącej, która wprowadzi ją w Bożą obecność. Tak? Ale kiedy ta osoba już przyjdzie do Boga, to ona już nie potrzebuje żadnego kapłana, bo Bóg ciebie wybrał. Zarówno kobietę, jak i mężczyznę. I uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że chciałbym wyjaśnić tą sprawę, bo może macie różne myśli na ten temat, a dlatego tu z tego miejsca i mówią i kobiety, i mężczyźni, tak? Bo jeżeli apostoł Paweł czy apostoł Piotr mówią o tym, że w Bogu zarówno kobieta, jak i mężczyzna są równi, tak? To dlaczego tylko jedni mają mówić? Także stąd się pojawiają tutaj osoby płci żeńskiej, ładnie mówiąc, tak? Czy pięknej, które też głoszą Słowo Boże, jak kapłan. Dzielą się Słowem Bożym, tym, co słyszały od Pana Boga. I takie jest moje właśnie zdanie na temat służby, że każdy tą służbę ma. Tak? Że każdy tą służbę ma. Jeżeli Bóg cię powołuje do tego, żeby sprzątać w tym kościele, dzięki Bogu i sprzątaj. Jeżeli Bóg daje ci słowa, żeby podzielić się w tym kościele, to podziel się. Bądź posłuszny Bogu. Takie bardzo proste zasady, ale chciałbym, żebyśmy je słyszeli, o co mi chodzi. Więc każdy z nas powinien być gotowy do tego, żeby usługiwać. Każdy z nas, zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zarówno osoba, która jest starsza, jak i młodsza. Tak? Jest napisane, że Bóg nie ma względów na osoby. I mi się przypomina Samuel, który słyszał Boga, będąc, jak to Biblia nazywa, pacholęciem. Tak? Czyli jakimś takim chłopcem. Nie wiem, ile on mógł mieć lat. 8, 10, 12? Tak? A nawet młodszy był. I znacie, ten chłopaczek, to dziecko, słyszało Boga. I Bóg objawił mu przyszłość. I nie tylko przyszłość, ale grzechy pewne przywódców. I Bóg mu powiedział, idź i pogadaj z tym kapłanem. Chodziło o Heliego. I ten Samuel, który na początku nie wiedział, że to Bóg do niego mówi, bo skąd miał wiedzieć, tak? Kiedy już Heli mu poradził, że to jest Bóg, to on zaczął Boga słuchać. Czyli co chcę powiedzieć przez to? Że jesteśmy kapłanami. Każdy z nas. Druga rzecz ważna, że Bóg nie ogranicza się do wieku. Czyli wszyscy, którzy mają 40 lat i do góry, mogą słyszeć Boga. Ci, którzy są młodsi, to są jeszcze niedojrzali i nie mogą słyszeć Boga. Albo inaczej. Ci wszyscy, którzy mają 18 lat, to mogą słyszeć Boga. Ci, którzy nie mają 18, sorry, musicie poczekać. To tak nie działa, tak? Bóg się komunikuje z tymi, z którymi Bóg chce się komunikować i Bóg chce rozmawiać także z tobą i Bóg chce do ciebie mówić. Chodzi o twoje serce. Czy ty jesteś otwarty, żeby usłyszeć Boga? Czy ty jesteś gotowy, żeby też usłużyć tym, jeżeli Bóg ci powie, żebyś coś zrobił albo coś powiedział, czy ty jesteś gotowy? Więc chciałbym podkreślić to, że jesteśmy otwarci na to, żeby różni ludzie usługiwali w różnym wieku, dlatego że Duch Boży się tak po prostu przejawia. Efezjan 4,11 mówi tak: i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co Bóg to zrobił? Po co ustanowił, apostoł Paweł mówi to w Efezjan 4,11, po co ustanowił jednych właśnie pasterzami, innych nauczycielami? Po to, żeby mieli funkcję i żeby musieli zawsze tutaj stać i mówić? Apostoł Paweł wyjaśnia. Kto ma Biblię, niech popatrzy. Aby przygotować, to jest werset 12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Kiedy Biblia mówi święty, to o kim ona mówi? O mnie, tak? O tobie. O każdej osobie wierzącej w Jezusa Chrystusa. Można to sprawdzić. Wiele początków listów apostoła Pawła zaczynają się, że zwraca się do świętych w Koryncie, czy do świętych w innych miastach, bo mówi o wierzących. Są uświęceni przez Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł mówi tak: po co Jezus ustanowił, po co dał dary służb apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli? Nie po to, żeby oni tu stali i przez całe życie tylko nauczali, a osoby, które siedzą, żeby siedziały i przyjmowały tą mądrość. Zobaczcie, jaki jest cel Boga, że On chce zmobilizować wszystkich nas do służby. Bo jesteśmy wszyscy kapłanami, tak? Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zarówno dzieci, jak i dorośli. Tak? Dobrze. Więc aby co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Czyli Bóg daje pewne służby po to, żeby ciebie przygotować, żebyś też mógł służyć. Czyli Bóg chce każdego z nas zmobilizować do tego, abyśmy żyli dla Niego. Na Jego chwałę. Żebyśmy rozgłaszali też Bożą Ewangelię, Bożą moc i Boże wyzwolenie dla każdej osoby. Bóg chce każdego z nas użyć. Bóg chce, aby każdy z nas został wyposażony do służby, do której Bóg chce, żebyśmy, w której Bóg chce, żebyśmy byli. Więc dla jednych z nas jest czas, żebyśmy się już rozwinęli i zaczynamy usługiwać. Dla drugich jest czas, że Bóg cię przygotowuje, ale każdy z tych etapów, każda z tych faz jest bardzo ważna. Nie możesz jeździć samochodem, jeżeli się nawet nie nauczysz, tak? Znaczy możesz, ale krótko pojedziesz, prawdopodobnie. Jak chcesz długo jeździć samochodem, to najpierw musisz wsiąść i się najpierw nauczyć, tak? Nie możesz fajnie czegoś wykonywać, jeżeli się czegoś nie nauczysz. Więc Bóg powołuje każdego z nas do tego, żebyśmy Mu służyli, ale Bóg pragnie cię przygotować do tego. Więc jeżeli masz pragnienie, żeby coś robić dla Boga, to daj się przygotować Bogu. Nie rezygnuj, daj się przygotować Bogu, naucz się, podpatrz, popatrz, jak to inni robią, zobacz, rozwijaj się, pytaj się Boga, módl się, podporządkuj się Bogu, dlatego że Bóg cię może użyć. Możemy sobie tak wyobrazić, że każdy z nas jest jak puste naczynie, które Bóg pragnie wypełnić. I tak na przykład w 2 Koryntian 4,7 jest napisane, że my mamy skarb, mamy Boga w naszym życiu. Ale wiecie, ten skarb w czym jest? Apostoł Paweł mówi, że on jest w naczyniach glinianych. Czyli sami z siebie tak naprawdę niewiele możemy uczynić, ale jeżeli weźmiemy swoje życie i poprosimy Boga, żeby On nas w naszym życiu prowadził, żeby On się przez nas przejawiał, żeby Boża moc przez nas działała, żeby Jego wola się wypełniała, to On to jest w stanie zrobić. Nawet jak ty jesteś niedoskonały, nawet jak tego wszystkiego jeszcze nie umiesz, to Bóg jest w stanie przez ciebie działać. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 4,7 mówi: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Czyli ten fragment nam mówi, że my mamy moc, my mamy skarb w nas, ale my sami jesteśmy niedoskonali. Naczynia gliniane, wiecie, mogą się łatwo potuć. Nie są trwałe, ale Bóg w nas jest potężny. Więc bądźmy naczyniami, które Bóg jest w stanie wypełnić. Bóg jest w stanie wypełnić swoją mocą i nadać im odpowiedni kierunek i działanie. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna dla mnie, to to, żebyśmy zrozumieli, że napełnienie Duchem Świętym jest dla każdego wierzącego. Bóg pragnie, żebyś się nawrócił. Bóg pragnie, żebyś przyjął Jezusa do swojego życia, ale to jest dopiero jakby pierwsza rzecz. Ale kiedy już przyjmujesz to, co Jezus zrobił, wyznajesz Go swoim Zbawicielem, swoim Panem, to kolejna rzecz, którą Bóg chce, to Bóg chce ciebie ochrzcić, zanurzyć w Duchu Świętym. Bóg chce cię wypełnić Duchem Świętym, Bóg chce cię wypełnić Jego mocą, żebyś mógł żyć tak, jak Bóg chce, żebyś żył. Żebyś miał osobistą relację z Bogiem. I wierzę, że Duch Święty cię w to wszystko jest w stanie wprowadzić. Potrzebujesz Ducha Świętego w swoim życiu. I dlatego mówimy o napełnieniu Duchem Świętym. Jeżeli nie mówisz jeszcze innymi językami, to zapragnij tego. Dlatego ja o tym często tutaj mówię. Mówię, módlmy się innymi językami. Dlatego, żeby ten Kościół, każdy z was, apostoł Paweł powiedział tak, chciałbym, żeby wszyscy mówili innymi językami. Więc ja się pod tym podpisuję. Tak powiedział apostoł Paweł? Tak? Ja się pod tym podpisuję. Apostoł Paweł powiedział, chciałbym, żebyście wszyscy mówili innymi językami. Więc ja się pod tym podpisuję i chciałbym, żeby wszyscy ludzie, którzy przychodzą do tego Kościoła, mówili innymi językami. To jest początek. To nie jest już, żeby jak już się zaczniesz mówić innymi językami, już koniec. Ale chciałbym, żebyś doświadczył mocy Bożej. Żebyś doświadczył realności, rzeczywistości duchowej w swoim życiu. Zapragnij tego, żeby Duch Święty cię wypełnił i żebyś był użyteczny dla Boga. Dlatego ja zachęcam. Módlmy się innymi językami. Dlatego ja mówię, słuchaj, dzisiaj jest czas, żeby się o ciebie pomodlić, żebyś zaczął ty mówić innymi językami. Żebyś został wypełniony Duchem Świętym. Żebyś nie tylko mówił innymi językami, ale posługiwał w innych darach od Boga. Nie chciałbym się tylko skupić na innych językach, ale są też inne dary, o których tu mówimy. Żeby Kościół był napełniony tymi rzeczami. Że to są narzędzia, które budują ten Kościół po to, żeby w nim właśnie ta moc przebywała. Po to, że kiedy ludzie przychodzą, to nie widzą zbiorowiska ludzi, którzy siedzą i później wychodzą. Tak? Ale że prawdziwy Bóg, żywy Bóg jest wśród nas. Kiedy słyszymy świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Bożej mocy, tutaj, w tym miejscu, mówię, wow, ja też tego chcę. Tu Bóg pomógł komuś w pracy, tu Bóg pomógł komuś, żeby nie stracił pieniędzy, tu Bóg coś komuś powiedział. To jest życie, to nie jest religia. To jest prawdziwe życie, że Bóg objawia siebie, jakim On jest naprawdę. Więc moim pragnieniem jest to, żeby każdy z was mówił innymi językami, żeby każdy z was posługiwał w różnych darach, które Bóg ma dla każdego wierzącego. Żeby każdy z nas był napełniony Duchem Świętym i nie tylko w niedzielę, ale przez cały tydzień, bo to jest możliwe, żeby być i chodzić razem z Bogiem. I w Dziejach Apostolskich, tu chciałem też przytoczyć taki fragment, w Dziejach Apostolskich 2:4 jest powiedziane, że ci uczniowie, którzy czekali na moc z wysokości, co się im wydarzyło? Dzieje Apostolskie 2:4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. To się wydarzyło, kiedy Jezus poszedł do nieba i powiedział im, czekajcie, bądźcie moimi świadkami, ale czekajcie, potrzebujecie mocy i w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na tych ludzi i oni zaczęli mówić innymi językami, zaczęli wielbić Boga i oni wyszli w mocy do innych ludzi. I po prostu tak się rozpoczął Kościół. Więc jest Boża moc w Kościele i Bóg pragnie tej mocy używać i Bóg pragnie, żeby każdy z nas tej mocy doświadczył, realności żywego Boga. Chciałbym przeczytać taki mały fragment z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. 5:15. I tam jest powiedziane tak. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Czy jak jest świeca, to jak tam jest ogień w środku, to się nie zapala tego po to, żeby to znowu nakryć czymś i albo żeby zgasło, albo żeby to światło było w jakimś takim małym pojemniczku i nic nie było widać, tak? Bez sensu. Po to się zapala świecę, stawia się ją na świeczniku, żeby światło z tej świecy zaczęło oświecać wszystko dookoła, tak? Żeby ogień z tej świecy był widoczny wszędzie. I Bóg umieszcza w każdym z nas swoją moc, umieszcza Ducha Świętego, osobę Ducha Świętego, umieszcza Boży ogień każdy z nas i Bóg pragnie, żeby każdym z nas ten ogień tak płonął, żeby inni ludzie widzieli. Amen? I chciałbym, żebyśmy dalej przeszli, bo to nie koniec, do historii związanej z Gedeonem. Już żeśmy kiedyś zaczęli tą historię omawiać, a teraz będziemy kontynuować. Gedeon, sędziów 7, rozdział 7. Kto ma Biblię, może sobie otworzyć. Ja nie będę czytał dzisiaj całej tej historii. Polecam ją sobie w domu przeczytać. Gedeon i jego zwycięstwa, sędziów 7. Gedeon wyrusza na walkę. To jest jeden z sędziów w Izraelu, po Jozłem. I on wyrusza na walkę. Zbiera tysiące ludzi, którzy mają z nim walczyć. I Bóg patrzy i mówi, słuchaj, z tobą jest za dużo bojowników. Powiedz im, że ci, którzy się boją, ci, którzy są lękliwi, mają jakieś tam rzeczy, niech wracają do domu. I z 22 tysiące poszło do domu. I zostało parę setek z nim. I Bóg mówi, jeszcze jest za dużo. Czemu Bóg tak powiedział? Bo Bóg powiedział, że nie chodzi o to, żebyś później powiedział, że to ty zrobiłeś, że to ty zwyciężyłeś, ale chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli co? Bożą moc, która działa. Więc jeszcze raz, to my jesteśmy naczyniami glinianymi. To nie chodzi o mnie albo o ciebie, że jaki ty jesteś wielki, bo położyłeś rękę i nagle ktoś został uzdrowiony. Nie chodzi o to, tak? Chodzi o to, że Bóg kogoś uzdrowił, tak? Bo Boża moc może to zrobić. I Gedeon ma tych wojowników, wysłał wiele tysięcy już do domu, a Bóg mówi za dużo dalej. I mówi, co dalej zrobić? Więc oni mówi, dobrze, zrób im test picia wody. I oni pili wodę, jedni pili w jeden sposób, drudzy w inny i Bóg mówi, wybierz tych. I z tych, tam było ze 30 tysięcy wojowników, to Bóg zostawił tylko 300. I mówi, weźmiesz tych ze sobą i będziecie walczyć. Wiecie, to po prostu po ludzku, militarnie, to po prostu no nie ma sensu. Tysiące żołnierzy przeciwko tym 300, po prostu jakby idą na po prostu skazanie, na śmierć. A Bóg mówi, ci pójdą i zwyciężysz. A jeszcze Bóg mówi tak, no jakbyś się troszeczkę bał, że tak nie wyjdzie, to idź do obozu wroga, i posłuchaj, co oni już mówią. I on, Gedeon, poszedł do obozu wroga i tam było chyba ze 2 żołnierzy, którzy opowiadali, jak wielki jest Gedeon i jak on ich zwycięży. Mieli taki sen, że to tak wszystko będzie. I jak Gedeon to usłyszał, to już po prostu mówi, dobra, to już posprzątane. Idziemy. I on wymyślił coś takiego, że miał miecz, wziął tych 300 ludzi, miał takie dzbany i do tego dzbana umieścił pochodnie. Umiecie sobie to wyobrazić? W jednej ręce miecz, a w drugiej ta pochodnia z tym takim garnkiem, tak jak ja to mówię. Teraz to widzimy w ogóle. O. Tak zwane gedeonitki, tak? I zobaczcie, widzicie te logo? To jest właśnie ten dzban od Gedeona, z którego wygląda po prostu pochodnia z ogniem. I Gedeon wymyślił tak, że ci żołnierze pójdą razem z nim, tych 300, i oni będą mieli miecz, ale będą mieli też te dzbany, w których będzie pochodnia i ten ogień nie będzie widoczny. I oni mieli podejść do obozu wroga, a było ciemno, to była noc, oni mieli otoczyć ten obóz wroga i wyobrażacie sobie, oni mają miecz w ręce, ten dzban z tą pochodnią, nakrytą tym dzbanem, że tego ognia nie widać i oni idą do obozu wroga. I w pewnym momencie jest sygnał, i co oni robią z tymi dzbanami? I odrzucają te dzbany i co się pojawia? Ogień, tak? I wtedy wróg tak się, taki jakiś popłoch na nich spadł, taki zamęt, że oni między sobą się wybijali i było wielkie zwycięstwo tej garstki ludzi nad wrogiem. I teraz wracam do tego, co powiedziałem, że Jezus mówi, że nie stawia się świecy pod jakimś kolcem, pod jakimś nakryciem, ale na świeczniku, żeby było widoczne. Tą świecą jesteś ty i ja, tak? My mamy Boży ogień, Bożą moc w sobie. I teraz wracam do Gedeona. Jak Gedeon, on po prostu idzie na wroga. I my mamy wroga również, tak? I idzie na wroga. I może jest taki czas, że ty masz ten ogień jeszcze przykryty, jeszcze do końca niewidoczny, ale przychodzi taki czas, że ty powinieneś odkryć ten dzban, żeby ten ogień był widoczny i zacząć walczyć przeciwko swojemu wrogowi. I to nie chodzi o osobę, ale chodzi o diabła. Chodzi o jego moce, które niszczą twoje życie. Chodzi o to, że powinieneś się tym rzeczom przeciwstawić. I jak możesz to zrobić? W Bożej mocy, tak? W Bożym ogniu. Kiedy odsłonisz ten ogień, tak jak Gedeon odsłonił to z tego dzbana, odsłonił to, pojawiła się Boża moc i to sprawiło, że ten wróg po prostu musiał odstąpić. On został pokonany. I w twoim życiu czego potrzebujesz? Potrzebujesz Bożej mocy, Bożego ognia do tego, aby pokonać wroga. Do tego, aby przeżyć swoje życie zwycięsko. Bo Bóg tego pragnie. Czego potrzebujesz? Potrzebujesz Bożej mocy, która przemieni ciebie od wewnątrz i ta Boża moc wyjdzie z ciebie, żeby pokonać wroga. Boża chwała, Boży ogień wyjdzie z ciebie, jak za czasów Gedeona i ten ogień pokonał wroga. Oni tam zgłupieli, oni nie wiedzieli, co się dzieje, kiedy nagle 300 pochodni paliło się. Oni nie wiedzieli, ile tych ludzi jest. Oni po prostu wpadli w taki popłoch. I wierzę, że Bóg daje zwycięstwo ludziom, którzy są w Bożym ogniu, tak? Którzy posługują Bożą mocą, którzy są blisko Pana Boga. I sam prorok, jeden z proroków mówił, że nie dzięki mocy człowieka rzeczy się wydarzają, ani nie dzięki sile, ale dzięki Bożemu Duchowi. Tak? Więc wracam do tytułu tego, o czym mówiłem, że jest Boża moc w Kościele. Jest Bóg, tak to wymyślił, że Bóg nie tylko On sam ma moc, ale On nam udziela swojej mocy. On jest wśród nas. Dlatego, że to jest żywy Kościół, że jesteś częścią żywego Kościoła i możesz doświadczyć Boga. Jest Boża moc, która działa w Kościele Jezusa Chrystusa. Jest osoba Ducha Świętego, która jest obecna tu i teraz. I ona może być obecna w twoim życiu, jeżeli jeszcze nie jest. Jeżeli Duch Święty jeszcze nie jest w twoim życiu, to możesz go zaprosić. Jeżeli Duch Święty był obecny w twoim życiu, ale dzisiaj gdzieś odszedł, czujesz pustkę, to Bóg może ciebie wypełnić, żebyś ten ogień Ducha Świętego wrócił do twojego życia. A jeżeli masz dzisiaj ten ogień Ducha Świętego, to nie trzymaj go pod garnkiem, pod jakimś dzbanem, pod korcem, ale wyciągnij go wysoko. Tak? Niech Boży ogień po prostu się pali. Do tego potrzebujemy Bożej odwagi, tak? Do tego potrzebujemy śmiałości, żeby to zrobić. Ale możemy to zrobić, bo wiemy, że Bóg jest razem z nami. I trzeba się przełamać, trzeba coś zrobić. I dla wielu z was to, że ktoś tu wyjdzie, jest przełomem. To, że wyjdziesz na ewangelizację, jest przełomem. To, że powiesz swojej rodzinie o Jezusie, jest przełomem. To, że się nawet zaczniesz modlić o swoją rodzinę, to jest przełomem dla kogoś tutaj, tak? Zgadzacie się? Może się nigdy wcześniej nie modliłeś za swoją rodzinę i nagle się zaczynasz modlić i widzisz, że Boża moc po prostu działa. I jesteś zdumiony, że to tak działa, bo ty się zaczęłaś modlić. Dlatego to są przełomy. I my musimy być ludźmi, którzy przełamują pewne rzeczy, które nam kiedyś ktoś powiedział, że tak ma być. Zróbmy to po Bożemu. Niech wyjdzie Boży ogień z tego dzbana, tak? Niech wyjdzie ta świeca spod tego korca, ale niech Boża moc zostanie uwolniona w twoim życiu. Bo my nie mówimy o teorii, o rzeczach takich fajnych, że to wszystko jest w książce napisane, ale mówimy o praktyce, że my potrzebujemy działania żywego Boga w naszym życiu. Bo inaczej Kościół się nie różni za wiele od jakiegoś klubu, organizacji. My sobie posiedzimy, pogadamy i idziemy do domu. Nic się nie zmieniło. Te same problemy, ten sam brak rozwiązania, czasami brak nadziei, Albo ten sam styl życia, który mają ludzie ze świata. Potrzebny jest Boży ogień, który to zmienia w naszym życiu. I wiecie, kiedy to się rozpoczyna? Kiedy my mamy głód, że my chcemy czegoś więcej. Że my chcemy, że my potrzebujemy przełomu. Że musi się coś przełamać. Że musi coś zostać z tyłu, żeby się poszli do przodu. Więc każdy może być, każdy może być wypełniony Bożą mocą, każdy może być wypełniony Bożym ogniem i może być tą osobą, która posługuje w Duchu Świętym. To jest Boża obietnica, że Duch Święty jest dla każdego z nas. Wypełnienie Duchem Świętym jest dla każdego z nas. Ja powiem więcej, że to się stało dzięki dziełu krzyża, dzięki temu, że Jezus umarł. Czyli Jezus umarł też za to, że nie tylko, żeby wybaczyć Tobie grzechy, nie tylko umarł, biorąc choroby na siebie, ale również za to, żebyś był wypełniony Duchem Świętym. Przed Jezusem nie było tak, że wszyscy mieli Ducha Świętego. Ale po Jezusie proroctwo Joela mówi o tym, że wyleje swojego Ducha na wszelkie ciało, na wszystkich. Więc Bóg pragnie wylewać, wypełniać ludzi swoją mocą, swoim Duchem, gdziekolwiek są. Tylko musisz zapragnąć, żeby to było. Więc doświadcz mocy żywego Boga w swoim życiu. Doświadcz mocy tego, że Bóg jest naprawdę prawdziwy. Że On jest tak blisko Ciebie. Że On odpowiada na Twoje modlitwy, ale także jest w stanie coś Ci pokazać. Coś Ci powiedzieć. Możesz Go odczuć. I przekaż tą moc dalej. Przekaż moc Chrystusa. Przekaż moc żywego Boga dalej, aby inni ludzie tego doświadczali. Amen. Więc bądźmy jak Gedeon, który ściąga ten dzban z tej pochodni i pojawia się ogień, który po prostu niszczy dzieła wroga i sprawia, że wróg musi uciekać. Amen? Bo każdy z nas potrzebuje Bożego ognia. Każdy z nas może mieć jeszcze większy ogień niż do tej pory miał. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się pomodlili przynajmniej o dwie grupy ludzi. Jeżeli jesteś osobą, która nie mówi innymi językami, nie jesteś wypełniony Duchem Świętym i pragniesz tego, to Jezus mówi tak, że jeżeli pragniesz, to zawołaj do Niego. Więc chciałbym się modlić z każdą osobą. Czy to będzie jedna, dwie, czy dziesięć, to się będziemy dzisiaj modlić. Z kilkoma osobami to się modliłem i zaczęli mówić innymi językami, tak? Radek mówił, że nawet dzisiaj ze mną śpiewał innymi językami, tak, prawda? Amen? Więc jest to możliwe. Nie mówisz innymi językami, nie obserwujesz w swoim życiu darów Ducha Świętego, to co masz zrobić? Nie mów, że jesteś niegodny, tak? Nie mów, że to jest może nie dla Ciebie, ale powiedz, Boże, ja tego pragnę. Więc to jest pierwsza grupa. Jeżeli chciałbyś, żebyśmy się o Ciebie pomodlili, to się będziemy modlić, żebyś zaczął mówić innymi językami, posługiwać w innych darach Ducha Świętego, żebyś był wypełniony Duchem Bożym. A druga grupa, jeżeli czujesz, że po prostu ten ogień gdzieś w Ciebie wygasł, albo po prostu się tam tli i chciałbyś modlitwy, żeby Bóg Cię rozpalał, żeby Bóg dawał tego ognia w Twoim życiu, to też się pomodlimy. Amen? Dobrze.